Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Święci, których wizerunki widzimy na ikonach, są dla nas przykładem. Uważamy ich za wzór do naśladowania, modlimy się do nich i prosimy o wsparcie. Wielką czcią otaczamy również święte relikwie. I o tej świętości chciałbym porozmawiać z dzisiejszym gościem, ojcem Andrzejem Kuźmą, wykładowcą patrologii oraz prawa kanonicznego Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Witajcie, ojcze.
Witam, sława Jezusu Chrystu.
Ojcze, kto może zostać świętym? Czy każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, czy jest to zarezerwowane tylko dla niektórych?
Właściwie mówienie o świętości jest takim obszarem dosyć szerokim, dlatego że każdy człowiek, który otrzymuje chrzest, jak gdyby wstępuje na drogę świętości i już jest człowiekiem w pewien sposób oświeconym, i cerkiew zwraca się właściwie do takich ludzi, właśnie jak do, mówiąc o świętych, że my jesteśmy świętymi. Proszę tylko nieźle nie zrozumieć. Chodzi o nasze uczestnictwo i wiarę w Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że na świętej liturgii w pewnym momencie przed przyjmowaniem świętych darów mowa jest o tym, że świataja świętym. To jest święte dary są darowane dla świętych. I tymi świętymi, tymi świętymi to są właśnie ludzie ochrzczeni, ci, którzy przystępują do świętej Eucharystii. A więc w tym kontekście my możemy mówić o chrześcijanach jako o ludziach oświeconych, prawda, proszę źle nie zrozumieć, świętych. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jest pewna kategoria ludzi, którzy w sposób szczególny wypełnili swoje powołanie związane z chrztem, w sposób szczególny podobali się Bogu i Pan Bóg ich powołał, powiedzmy, bezpośrednio do raju. I ci ludzie są, prawda, za nas uważani świętymi. My do nich wznosimy swoje modlitwy, my malujemy ich wizerunki w postaci ikon, czcimy ich ciało, w zależności od tego, czy jest ono uległo rozkładowi, może nie uległo rozkładowi, nawet jeśli uległo rozkładowi, więc czcimy koście, nazywając ich kosteczkami, prawda, oddając im szczególną cześć i modląc się właśnie do świętych. A więc pojęcie świętości odnosi się do każdego chrześcijanina, a w sposób szczególny do ludzi wybranych, tych, którzy w znaczący sposób wypełnili swoje życie, swoje powołanie i stali się, powiedzmy, przyjaciółmi Boga. I ta świętość w cerkwi prawosławnej, ona jest właściwie od samego początku.
Ojcze, ale czy możemy mówić o jakichś konkretnych przesłankach, które świadczą o tym, że dana osoba po śmierci uważana jest za świętą? Jak wygląda proces kanonizacji w cerkwi prawosławnej?
Może najpierw powiem o samej, prawda, świętości. Oddawaniu czci relikwiom i oddawaniu czci świętym. Pierwsze informacje, bardzo takie wyraźne, pochodzą z II wieku i możemy tutaj powołać się na zabytek, który nazywa się Męczeństwo świętego Polikarpa, które miało miejsce około 150 roku. Prawda? Opis jego życia by powstał rok później i w tymże dokumencie, w tymże świadectwie my znajdujemy opis żywota świętego Polikarpa, ale też autor tego tekstu opisuje, w jaki sposób, powiedzmy, oddawano cześć szczątkom świętego Polikarpa. Święty Polikarp został spalony i ten autor opisu żywota mówi, że zebraliśmy resztki tego, co zostało. Każdego roku w tym miejscu czciliśmy jego pamięć i było one cenniejsze dla nas bardziej niż złoto i diamenty. A więc te świadectwa mówiące o oddawaniu czci świętym sięgają początków chrześcijaństwa. i trwały i trwają dzisiaj, prawda? Natomiast zaistniał pewien problem, czy rzeczywiście my oddajemy, czy powinniśmy oddawać cześć szczątkom świętych. I w VIII wieku właściwie Sobór, VII Sobór Powszechny, bardzo wyraźnie wskazał, że szczątki świętych zasługują na nasz szacunek, na naszą cześć i oddajemy im chwałę, prawda, tak jakbyśmy oddawali, prawda, chwałę dla tej osoby świętej, której prosimy wstawiennictwa u Boga. Właściwie proces kanonizacji w cerkwi jest takim nowym elementem, można powiedzieć, dlatego że w swoich wiekach początkowych wszyscy męczennicy byli uważani za świętych i właściwie takiego procesu, powiedzmy, jurydycznego jego nie było. Trzeba też powiedzieć, że w naszym kontekście w cerkwi prawosławnej dalej taka świadomość panuje i takiego procesu jurydycznego, powiedzmy, uznawanie świętości, badanie świętości nie ma. Oczywiście są pewne elementy i warunki, które wskazują na to, czy ta osoba jest święta. Natomiast w starożytnej cerkwi właściwie wpisanie go na listę męczenników, czy tych, którzy w sposób godny przeżyli swoje życie w wierze, często właśnie ponosząc śmierć męczeńską, a czasem nie ponosząc śmierci męczeńskiej, ale jeśli jest mowa o pierwszych wiekach, to właściwie najczęściej chodzi o śmierć męczeńską, oni stawali się, otrzymywali, powiedzmy, kult, który był im oddawany przez wiernych. I właściwie dzisiaj proces kanonizacji jako taki nie ma bardzo wyraźnego wymiaru. Jeśli istnieją pewne przesłanki ku temu, aby stwierdzić, bo właściwie to nie my określamy, że ktoś jest święty, to jest Bóg, który określa, kto jest święty i właściwie my z pewnością nie określiliśmy wielu ludzi, którzy są świętymi, natomiast według miary Bożej oni są świętymi, nieznanymi dla nas, ale znanymi dla Boga, nie czczonymi przez nas, ale którzy, prawda, podobali się Bogu i Bóg ich powołał do świętości, to jest, uczynił świętymi. I ten proces w dzisiejszym naszym rozumieniu właściwie odnosi się do tego, że dana lokalna cerkiew kanonizuje świętego, wpisuje go do kalendarza, oczywiście wcześniej znając jego żywot, wcześniej już posiadając pewne wskazówki mówiące o tym, że jest osobą świętą, że jest osobą wyjątkową, już czy za życie była często czczona, po śmierci, prawda, lud Boży oddawał cześć i, prawda, wówczas dana lokalna cerkiew określa, że ta osoba jest święta i wpisuje go do dyptychu kościelnego, cerkiewnego, prawda, nadając mu konkretny dzień, w którym jest jego pamięć świętowana. Wówczas dana lokalna cerkiew informuje pozostałe lokalne cerkwie prawosławne, prawda, o tym, że taka i taka osoba została wpisana do kalendarza. Lokalne cerkwie, prawda, albo jeśli znają daną osobę, prawda, to również wpisują do swojego kalendarza, natomiast jeśli osoba jest mało znana, jeśli ten kult jest mało rozpowszechniony, prawda, to wówczas jest wpisana do kalendarza, nikt nie kwestionuje świętości tej osoby, ale jakichś takich specjalnych nabożeństw nie ma. Powołam się na przykład świętego Paisjusza Hagioryty, prawda? Cerkiew w Konstantynopolu powiadomiła pozostałe cerkwie prawosławne o tym, że wpisuje do swojego kalendarza świętego prepodobnego Paisja jako świętego. Święty Paisjusz już był znany już w szerokim świecie prawosławnym ze swego ascetycznego usposobienia. Wielu ludzi znało go, z różnych krajów przyjeżdżali do niego, prawda? I wówczas, kiedy został wpisany do kalendarza, dla nas ten święty był znany, jego postać była nam znana i cerkiew prawosławna również wpisała go do swego kalendarza i w niektórych parafiach w znaczący sposób obchodzona jest jego właśnie pamięć. A więc proces kanonizacji nie jest takim jurydycznym, powiedzmy, procesem. Wynika, prawda, z woli Bożej, która wyraża się poprzez głos episkopatu. Ten głos episkopatu jest oparty na wcześniejszej czci oddawanej przez lud Boży. Oczywiście wskazówki pokazujące, że na przykład ciało jest nierozłożone albo wydające zapach, wskazuje na to, że ta osoba jest święta. I właśnie biorąc pod uwagę wyżej powiedziane czynniki, dany sobór lokalny cerkwi, prawda, ogłasza taką osobę świętą.
Czyli wygląda to nieco inaczej, nawet zupełnie inaczej, aniżeli w kościele rzymskokatolickim.
Tak, o ile dobrze wiem, prawda, w kościele rzymskokatolickim jest cały proces związany z kanonizacją, jest też pewnego rodzaju gradacja, która przeprowadzana jest przez specjalną komisję watykańską, jest proces uznania danej osoby za jako beatyfikowanej, to jest błogosławionej, badane są okoliczności jej życia, jest powoływana osoba, która jest postulator, który, prawda, bada jego życie, jest też powoływana osoba, która jest bardzo nieładnie nazywana w tradycji, jak to adwokat diabła, to jest, która wskazuje, że ta osoba jednak jest niegodna świętości. Natomiast zadaniem postulatora jest udowodnienie i przedstawienie dla komisji kanonizacyjnej czynników, które wskazują, że ta osoba jest święta. Badane jest jego życie, ale też jak gdyby oczekiwane jest współczesne, powiedzmy w momencie badania, dokonywanie cudów, czy związanych z modlitwą do tej osoby, czy związanych z miejscem. Wówczas taka osoba jest beatyfikowana, później kolejny stopień, prawda, przeprowadzany jest dalszy proces. Wówczas chyba jest potrzebny proces, potrzebny jest świadectwa cudów. Wówczas taka osoba jest jeszcze raz, powiedzmy, bardziej szczegółowo badana i jest proces tak zwanej wyniesienia na ołtarze. To jest, że ta osoba jest rzeczywiście święta i Kościół wówczas ogłasza jurydycznie, prawda, że taka osoba jest godna czci i jest osobą świętą.
Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościmy ojca Andrzeja Kuźmę. Rozmawiamy o świętości. Ojcze, wspomnieliście już o świętych relikwiach. Chciałbym zapytać, jakie znaczenie dla całej cerkwi mają święte relikwie? Chciałbym, żebyście rozwinęli jeszcze temat tych nietlennych moszczy, które są w cerkwi.
Relikwie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, od początku były obiektem czci. Bez względu na to, czy były to relikwie, które zostawały w całości, czy nie ulegały rozkładowi, czy też relikwie, które uległy rozkładowi, prawda? Natomiast cerkiew uznała te osoby za święte i w postaci kości, prawda, jak gdyby chroniono je jako właśnie jako relikwie, to jest jako część, która przynależała do tej osoby. I ten proces oddawania relikwii, oddawania czci relikwiom jest starym zwyczajem. Mówiliśmy tutaj o II wieku. Warto wspomnieć, prawda, o VII Soborze Powszechnym. VII Sobór Powszechny jest poprzedzony okresem tak zwanego ikonoklazmu. My wiemy, że ikonoklazm jest to jak gdyby niszczenie ikon i tak dalej. Ale temu ikonoklazmowi również towarzyszyło niszczenie relikwii. To jest cesarz Konstanty, który właściwie stworzył pewnego rodzaju teologię ikonoklazmu również włączył do swoich myśli ikonoklastycznych wątek oddawania czci relikwiom, wskazując, że są to rzeczywiście ostatki świętych, natomiast im nie należy oddawać czci, bo na to nie zasługują. I wówczas w okresie ikonoklazmu większość właściwie zachowanych relikwii i tych tlennych i nietlennych zostało po prostu zniszczonych. I VII Sobór Powszechny w 787 roku odniósł się przede wszystkim do oddawania czci ikonom, ale w znaczący sposób też odniósł się do oddawania czci relikwiom. I Sobór nie mówi tutaj o relikwiach tlennych czy nietlennych, mówi właściwie o ostatkach, o tym, co zostało ze świętych i twierdzi w bardzo wyraźny sposób, że są to pozostałości świętych, którym należy się szacunek i należy się cześć. I my ich czcimy, oddając im cześć jako świętym, jako uważając ich za przyjaciół Bożych i tych, którzy są orędownikami naszymi przed Bogiem. Trudno jest powiedzieć, jaki jest procent w współczesnym prawosławiu relikwii tych, które są rozłożone, ta prawda, czyli tlenny. To akurat jest w języku cerkiewno-słowiańskim używane słowo tlenny. To słowa tlen, to jest po prostu od tego, że zostały utlenione w rzeczywistości. I te nietlenne, czyli nie uległy rozkładowi, ten tlen na nich nie wpłynął w sposób taki, że one zepsuły się. Chyba w naturalny sposób relikwie, które są w całości, albo przynajmniej w całości, cieszą się większym zainteresowaniem. W naturalny sposób, prawda? Jest to znak Bożego przebywania, swego rodzaju cud, mówiący o tym, że taka osoba jest godna świętości. I te relikwie, właśnie chyba nietlenne, są takim głównym miejscem pielgrzymek, do których pielgrzymują wierni lokalnych cerkwi prawosławnych. Ze względów takich odczuciowych. Natomiast w naturalny sposób i w sposób, powiedzmy, teologiczny, my nie czynimy większej różnicy między relikwiami tymi, które są, które uległy rozkładowi i tymi, które nie uległy rozkładowi. My oddajemy jednakową cześć im. Oczywiście wznosząc modlitwy, same relikwie, prawda, są gdyby obecnością, uobecniają daną osobę świętą, która jest naszym orędownikiem przed Bogiem. My wznosimy nasze modlitwy do tej osoby po to, aby ta osoba w naszym imieniu wybłagała, wyprosiła, wysłuchała naszych próśb, gdyby i przekazała je Bogu.
Ojcze, kiedy zajrzymy do kalendarza prawosławnego, często przed imieniem świętego, którego pamięć wspominamy w danym dniu, mamy dodatkowe określenia: prepodobny, muczennik, stołpnik albo jurodziwy. Czy to oznacza, że posiadamy jakieś konkretne kategorie świętych?
Tak, tradycja prawosławna ukształtowała pewne określenia związane ze formą ascezy danej osoby. Chyba w prawosławiu rosyjskim ono w sposób szczególny się unaoczniło i te kategorie zostały w pewien sposób bardziej tak wyeksponowane. Nie oznacza to, że my inaczej czcimy poszczególne osoby. Rzeczywiście, te określenia, które mówią o tym, że jest to propodobny czy świeszczennomucznik, bardzo jasno wskazują na funkcję danej osoby za życia. Jeśli mowa jest o prepodobnym, to mowa jest o mnichu, który został świętym. Jeśli mowa o świeszczennomucznikie, to mowa jest o duchownym kapłanie, który został zamęczony. Jeśli mowa jest o świecicielu, prawda, to mowa jest tutaj o biskupie. Jeśli mowa jest o biesrebrnikach, tak, to jest najczęściej są to osoby, które były lekarzami i które udzielały pomocy ludziom za darmo. Tych kategorii jest wiele w naszej świadomości i w naszej teologii i właściwie my tak i określamy ludzi, którzy są, które prowadziły swoje życie w świecie, w którym żyły, wypełniały swoją posługę, czy biskupa, czy prezbitra, czy mnicha, czy były osobą świecką, prawda, czy były lekarzem, czy były jeszcze kimś innym, które jak gdyby w momencie ich kanonizacji, w momencie ogłoszenia ich świętymi, właśnie przydawana jest pewna forma określenia związana z ich poprzednią funkcją. To jest czy mnicha, czy prezbitra, czy osoby świeckiej, prawda, lekarza, jak to mamy w przypadku świętego Łukasza, biskupa Simferopola. Więc tych kategorii jest wiele. Jest taka bardzo szczególna też kategoria jurodziwych, prawda, która również chyba najbardziej w rosyjskim prawosławie się rozwinęła. Nawet trudno jest to przetłumaczyć na język polski. My tłumaczymy jako pijanych w Chrystusie albo głupich dla Chrystusa, a jest to szczególna kategoria, która właśnie ukazywała ich świętość, czy robili z siebie głupców dla tego świata, a z drugiej strony posiadali pewną mądrość Bożą, którą przekazywali bardzo często ludziom duchownym i samym ludziom takim świeckim.
Ojcze, to wszystko, co ważne, to o czym mówicie, i Cerkiew zaleca dla nas, żebyśmy czytali żywoty świętych, żebyśmy poznawali historię świętych mnichów, męczenników, które tak naprawdę stanowią dla nas żywe przykłady. Ale jak powinniśmy odnosić się do elementów nierealistycznych, które często możemy znaleźć w żywotach świętych? Oczywiście u Boga wszystko jest możliwe, ale czasami mówienie chociażby o smokach, szczególnie podczas lekcji religii ze starszą młodzieżą, może być bardzo trudne.
Tak, nasze opisy żywotów, najczęściej my korzystamy z opisów żywotów, które do nas dotarły, które zostały opublikowane w języku rosyjskim. Dmitry Rostowsko. Święty Dmitry bardzo mocno wpłynął na upowszechnienie hagiografii i prawdopodobnie korzystał z pewnych źródeł, które były opracowane, można powiedzieć, na bazie łacińskich martyrologii rzymskich, gdzie jest wiele opisów, powiedzmy, nieprawdopodobnych, gdzie jest wiele opisów, które nas zastanawiają. Może nie tyle w tych opisach świętego Dymitrija, ale są pewne opisy żywotów, które są propagowane z pewnymi elementami, które budzą w nas pewne wątpliwości, a już zupełnie mogą budzić pewne, gdyby nierealistyczne, wskazujące na nieprawdziwość, pewne opisy, gdzie występują właśnie smoki, z którymi święty walczył, którego pokonał. Są to opisy, które właściwie wpływają negatywnie na opis danego żywota. Dlatego, że osoby święte, święci są osobami rzeczywistymi. One wcześniej czy później żyły w różnym okresie historii cerkwi, w różny sposób były ogłaszane przez cerkiew jako święte, natomiast dodawanie im pewnych elementów, które są, powiedzmy, wskazują na pewną cudowność, nie zawsze jest właściwe. I takie opisy, gdzie, prawda, święty, który walczył ze smokiem i uwolnił ludzi, one są raczej oparte na pewnych przekazach bajkowych. I zamiast tego, aby w rzeczywisty sposób opowiedzieć o historycznej postaci, świętym, o świętej osobie, prawda, wprowadzają nas w pewien świat infantywności. To jest pewnych opowieści dziecięcych, które może na, powiedzmy, dziecku małemu w jakiś sposób mówić. Natomiast w naszych takich opisach już, które wskazują na rzeczywistość, one nie pasują. One mogą psuć rzeczywisty obraz świętego, który był rzeczywiście świętym i który żył, i nieraz niepotrzebnie jest dorzucać takich cudownych zdarzeń, które miały miejsce albo mogły mieć miejsce, dlatego że one w pewien sposób wskazują na, budzą pewne wątpliwości we współczesnym człowieku. Może kiedyś one budziły strach w ludziach wcześniej żyjących. Natomiast w opisie świętego trzeba pamiętać o tym, aby nie tworzyć z opisów żywotnych i samych żywotnych pewnych legend, pewnych postaci, które kiedyś żyły, prawda, z pewnymi zdarzeniami, które mogły mieć miejsce, a my musimy wskazać na te osoby ich realne życie, z ich różnymi i niedociągnięciami, prawda, ale też w rzeczywistości, które zostały osobami świętymi, i ta świętość w nas nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast pewne opisy, które my możemy znajdować, właśnie budzą takie wątpliwości i wprowadzają w pewien świat takich opowieści opartych w dużej mierze właśnie na bajkach. A święci są osobami realnymi, historycznymi, i jeśli nawet tych opisów nie będzie, tych takich cudownych, prawda, to one i tak są osobami świętymi. Ważnym jest, aby poszczególne osoby, ci święci, ich opis był żywy, odpowiadający rzeczywiście ich życiu. Natomiast takie upiększanie może prowadzić właściwie do niweczyć, jak gdyby, świętość tej osoby, niweczyć, może nie tyle świętość, niweczyć naszą wiarę w świętość tej osoby. A więc zamierzony skutek może być odwrotny od tego, do którego my zmierzamy.
Ojcze, czy istnieje coś takiego jak modlitwa do konkretnego świętego w konkretnej intencji? To znaczy, boli nas ząb, modlimy się do tego świętego, mamy problemy rodzinne, to do innego świętego.
My uważamy, właściwie ogólnie tak mówiąc, o takiej teologii książkowej, że to jest zapożyczone z Kościoła zachodniego. I ono jest dosyć obce prawosławnej tradycji, właśnie jak gdyby utożsamianie pewnych świętych z konkretnymi prośbami o coś takiego konkretnego. Natomiast to występuje w teologii prawosławnej. Na przykład u świętego Paisiusza Hieroty, o którym już wspominaliśmy, on bardzo wyraźnie mówi, że jeśli boli cię coś tam, to pomódl się do tego świętego. Jeśli zgubiłaś, zwykle to on rozmawia z siostrami, jeśli zgubiłaś coś tam, to pomódl się do świętego Miny, świętego Minasa. Więc z jednej strony jest to pewnego rodzaju naleciałość, która zaistniała w naszej cerkwi, ale która istnieje i która znajduje potwierdzenie trzeba powiedzieć, współcześnie żyjących świętych, jako pewnego rodzaju, może nie tyle prawidłowość, ale jako coś, co ma swoje miejsce. Właściwie wydaje mi się, że my niekoniecznie musimy się modlić w konkretnej sprawie do konkretnego świętego, dlatego że święci, prawda, wszyscy wysłuchują naszych próśb i stają się orędownikami przed Bogiem, prawda, ale z drugiej strony takie rozumienie, one funkcjonuje w cerkwi, i skoro ono jest wypowiadane przez takie autorytety duchowe, prawda, to tutaj należałoby stwierdzić, że ma to swoje miejsce. Natomiast głęboko twierdzić i powiedzmy teologicznie uzasadniać, że taka prawidłowość istnieje i powinna mieć miejsce, my takich argumentów raczej nie znajdziemy. Natomiast w takim powszechnym, pobożnym naszym rozumieniu świętości i kierowania naszych modlitw do świętych, takie rozumienie funkcjonuje i ono błędne nie jest, można powiedzieć, natomiast swego takiego uzasadnienia teologicznego w jakiś sposób bardzo wyraźny również nie znajduje.
Ojcze, kiedy mówimy o świętości, to też często wiążą się z tym cuda. Czy to święci czynią cuda, czy Bóg czyni cuda, a święci tylko pomagają dla Boga?
Właściwie wszystko, co dzieje się i ma miejsce z człowiekiem, prawda, dzieje się dzięki Bożej pomocy i Bożemu działaniu. Święci są jak gdyby pewnymi orędownikami i pośrednikami między nami i Chrystusem. Według naszej teologii święci jak gdyby w swoim życiu, którzy już osiągnęli świętość, oni od razu trafiają do raju, a nie czekają na sąd Boży. I w ten sposób mogą oni, powiedzmy, w bliższy sposób ubłagać Boga o pomoc. I te, powiedzmy, cuda, które się dokonują, czy które mają miejsce, one dokonują się siłą Bożą poprzez wstawiennictwo i orędownictwo tychże świętych. My nie możemy powiedzieć, że oni dokonują cudów, natomiast cud dokonuje się za ich wstawiennictwem, za ich prośbą i modlitwą, która została usłyszana i w bardzo, powiedzmy, wyraźny sposób przyjęta przez Boga i Bóg w ten sposób okazuje swoją łaskość. Więc wszystko, co dzieje się właściwie i otrzymuje pewien cudowny charakter w dzisiejszym naszym świecie poprzez pewne ozdrowienie, poprzez inne cuda, prawda, jest siłą Bożą, która wyraża się albo została spowodowana prośbami danego świętego albo różnych świętych. Natomiast w naszym pojęciu należy mówić o tym, o dokonaniu, które czyni Bóg.
Dziękuję za rozmowę, Ojcze. Przypominam dla naszych słuchaczy, że gościliśmy ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę patrologii oraz prawa kanonicznego w Prawosławnym Seminarium Duchownym oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a rozmawialiśmy o świętych i o świętości. Dziękuję, Ojcze.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.